Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. A to jest niezwykły wieczór, to nie jest dzień jak co dzień, bo dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli potocznie Boże Ciało. I z tej okazji udało się spotkać mi w studiu w Płocku z ojcem Dariuszem Piórkowskim, który prowadził rekolekcję, skupienie, dialog na temat roli ciała, na temat tego naszego dążenia do doskonałości i duchowej, i cielesnej. Szczęść Boże, ojcze.
Witam, szczęść Boże. No, pojawiam się tu czasem w Płocku i coraz częściej i bardzo lubię tu być.
Ale rowerem czy pociągiem?
Nie, tu pociągiem tym razem, ale raz byłem na rowerze. Jechałem z Warszawy do Brodnicy.
Piękna trasa. Ja przedstawiłem w pierwszej audycji jakiś czas temu ojca jako duszpasterza, rekolekcjonistę i rowerzystę, ale sezon rowerowy rozpoczęty już.
Już rozpoczęty, ale w pełni będzie od połowy czerwca.
Mhm. Ojciec wyznaje zasadę, że w zdrowym ciele, w zdrowy duch.
Oczywiście. Tak. I widzę ten związek. Znaczy, dopóki mogę, to się ruszam, a jak się ruszam, to się po prostu lepiej czuję.
To polecamy naszym słuchaczom, zwłaszcza, że pogoda dobra za oknem.
O, super.
Uwaga na przelotne opady, ale wyprawa rowerowa za nasze piękne miasta, naszego północnego Mazowsza, zawsze na czasie. Ojcze, Boże Ciało to chyba jakiś oksymoron. Pan Bóg i ciało. Czy to się da z sobą połączyć? Wejdźmy w ten klimat dzisiejszej uroczystości. Jesteśmy już po tych wszystkich procesjach z Najświętszym Sakramentem w monstrancji, feretronami, chorągwiami, dziećmi sypiącymi kwiatkami. Co my czcimy tak naprawdę, mówiąc Boże Ciało?
No tak naprawdę chyba wcielenie. Właściwie wszystkie święta w pewnym sensie kręcą się wokół tego, co w Boże Narodzenie przeżywamy, albo zwiastowanie Pańskie, zależy. No świętujemy to, że Bóg tak kocha i lubi i człowieka, i to, co stworzy materialność cielesną, i że sam chciał stać się jednym z nas. To jest coś niesamowitego. No i rzeczywiście dla wielu religii, jeśli nie dla większych, dla wszystkich oprócz chrześcijaństwa, to jest rzecz nie do pomyślenia, nie? No bo Bóg się kojarzy z kimś duchowym, jest duchem, no to jak może być równocześnie ciałem? To jest niemożliwe, a ciało jest coś jak w mniemaniu niektórych mniej doskonałe. No to nie może Bóg być niecielesny, a w chrześcijaństwie może. Stał się, chciał tak.
A grecka mitologia, te bóstwa na sposób ludzki funkcjonujące, wiodące spory i wojny między sobą.
Tak.
To nie był jakiś sposób ujęcia Boga cielesnego, czy to było coś zupełnie drugą stronę?
Trudno powiedzieć, tak nie studiowałem tych, natomiast no jedno wiemy, że są bardziej na nasz obraz, no ale żeby tutaj trochę zahaczyć o wielką teologię, no, jeden z tych najważniejszych soborów, nie? Zawsze mnie to jakoś ujmuje, że nie jesteśmy w stanie określić, jak to jest tak naprawdę, jak to jest połączone, nie? W Jezusie, Chrystusie, to, co cielesne, to ludzkie, z tym, co boskie. No i sobór mówi, że ani to nie jest zmieszane, ani nie jest rozdzielone. Ja sobie zawsze próbuję wyobrazić, jak to jest, nie? No i teraz... ani to nie jest, nie wiem, łyżka cukru, jeśli brutalnie nazwać to naturę ludzką w szklance wody rozpuszczona, ani nie jest osobno cukier i osobno woda. I szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Mhm. Nie jesteśmy w stanie określić tego. A równocześnie całkowicie, że Pan Jezus jest całkowicie prawdziwie człowiekiem, tak jak my.
I my to dzisiaj wiemy i powtarzamy, teologowie to jasno opisali czarno na białym, bo były kłótnie o to przez pierwsze wieki.
No były, były. Mhm. Właśnie z tego powodu, że jest bardzo trudno to przyjąć, bo w nas to dalej siedzi, nie, w tym naturalnej, ja to tak nazywam naturalną religijnością człowieka, czy wyobrażeniami o Bogu, to gdzieś tam na dnie naszego serca siedzi, to się odzywa i jest opór. Mhm. Ciągle jest ten opór przed przyjęciem wcielenia. Także i w Kościele mamy problemy. Nie, więc tutaj mi się wydaje, Boże Ciało oczywiście dotyczy Najświętszego Sakramentu, ale to jest coś więcej. To jest coś więcej, nie, bo to jest znak. Nie? Najświętszy sakrament jest znakiem.
No mówimy, że największy znak Bożej miłości, tak? Bóg, który oddał się za nas i pozostał z nami w kawałku chleba.
Tak.
A o ciele Jezusa Chrystusa, o ludzkim ciele, coś ta uroczystość, Boże ciało nam mówi?
Też? No oczywiście, no. Tylko musimy trochę poszerzyć sobie nasze spojrzenie, bo no, bardzo się skupiamy nie tylko na Eucharystii, jasne, bo to jest jakby ta pierwsza warstwa, że Jezus jest obecny w chlebie i w winie pod tymi postaciami, ale żeby tak poszerzyć, to mnie kiedyś otworzył troszkę oczy ksiądz Tischner. Rzeczywiście taka prosta rzecz, że kiedy my przynosimy na Eucharystię te dary, chleb i wino, to ksiądz Tischner mówi, że to są dary przetworzone przez człowieka. To nie są naturalne, żeśmy przynieśli, zerwaliśmy winogrona, ciach, nie na stół, albo tam, nie wiem, ziarna pszenicy i proszę, niech się, i przemienione zostają i my po ziarenku nie, pszenicy spożywamy i winogrono, tylko to jest przetworze. To wymaga zaangażowania człowieka.
A to się mówi w czasie przygotowania daru.
I to się mówi.
Owoc z winnego krzewu i pracy rąk ludzkich.
To jest bardzo ciekawe, nie? Że nie zwracamy na to uwagi, bo często ksiądz to po cichu mówi, jak się śpiewa jakąś pieśń, natomiast ja jak nie ma śpiewów, to wyraźnie mówię i powoli, ale wszystko to jest źródłem, jest powiedziane, nie, że błogosławimy Boga, bo dzięki Tobie mamy nie, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, więc to jest jakby z jednej strony no, to, że mogliśmy wymyśleć wino i chleb, nie w ogóle, nie, to jest jakoś dar Boży, ale też owoc naszej, nie wiem, pracy, inteligencji i to jest pewien obraz. My tam przynosimy całe nasze życie. To nie jest tylko ten chleb i wino, bo to są znaki. W tym, że to jest przetworzone, ja przynoszę całego siebie. Moją pracę, mój trud z tym związany, obowiązki codzienne, moje zmagania, to co właśnie...
No, my widzimy ten złoty kielich i patenę.
A, właśnie.
A zanim pojawiło się to, co w kielichu i na patenie, to ktoś tam wypiekał te komunikanty, ktoś je tam konfekcjonował, tak? Butelkę wina też ktoś musiał napełnić, ono dojrzało, zakorkować, wystawić, sprzedać. To no, jest owoc pracy.
Ale najpierw to wino trzeba było winorośl, czy tam winnicę uprawiać,
tak.
Doglądać, przycinać, chleb, no też trzeba było zasiać to ziarno, no to już nie trzeba tłumaczyć, ile kroków trzeba podnieść od zasiania ziarna do wyciągnięcia chleba z pieca. I to jest jakiś symbol cały, nie, ta cała praca w ogóle, że Pan Bóg przyjmuje tą ludzką rzeczywistość, tą, co stworzył, czyli naturę, ale i nas. I że my tam przynosimy siebie i to jest ciekawe przemieniane też. To nie tylko chleb i wino, my tak wąsko lubimy patrzeć, nie tylko cały człowiek, zresztą potem w modlitwie eucharystycznej się to pojawia, drugiej czy tam trzeciej też, niż spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Ciekawe. Bo my tak często przyjmujemy tę Eucharystię dla nas, dla mnie. O, tutaj ja w swojej pobożności przyjmuję Pana Jezusa, się cieszę, że On jest ze mnie. Ale Eucharystia akurat nie jest dla prywatnego przyjmowania. To jest ciekawe. Ona na celu ma tworzenie wspólnoty i jedności między nami. To takiej głębokiej. Co to znaczy stać się jednym ciałem? Różni ludzie o różnym statusie społecznym, na różnym etapie wiary.
Jak ten chleb, co łączy złote ziarno,
no
niech miłość złączy nas ofiarna, śpiewamy nam przy świętej. Jedno ciało na ołtarzu i my mamy stawać się tym jednym ciałem.
Tak.
O tym znaczeniu Eucharystii i tego ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół, będziemy jeszcze mówić, ale chciałbym wrócić do tego, co mówił ojciec o tej tak zwanej religii naturalnej, czyli takiego no, prymitywnego postrzegania Pana Boga, czego jest to wynikiem, że nasz obraz Pana Boga jest taki, a nie inny, że my wierząc, że Bóg chciał ludzkie ciało przyjąć, że On przeżył ludzkie życie jako człowiek, to jednak zawężamy go tylko do sfery duchowej, a swoje ciało traktujemy jako coś, co nam przeszkadza w naszej wierze. Mhm. Skąd się to bierze?
Ciało, cielesność, materialność w ogóle, nie? Że niestety to ciągle wraca, że my bardzo, często nieświadomie myślę, oddzielamy to, co boskie, od tego, co ludzkie. To się, jeszcze raz, bierze z takiego oporu w nas przed bliskością Boga. Przed tym, że On jest za blisko. tak się go boimy, to jest lęk taki, nie, który no, dziedziczymy troszeczkę, to jest opisane w Księdze Rodzaju, w początkach, jak Adam i Ewa się schowali przed Bogiem i ten lęk w nas siedzi, żeby on został przezwyciężony, to właśnie potrzebujemy Ewangelii, potrzebujemy drogi duchowej, potrzebujemy modlitwy, żeby przestać się tego Boga bać, przestać się bać tej jego bliskości. To podczas pandemii bardzo się mocno, pamiętam, uwidoczniło, nie tylko w Polsce, lęk przed tym, przed dotykiem, nie, ciała Pańskiego. Jakby tylko ksiądz...
Boje, święte boje były otoczone, no, że komunia boje. Tylko do ust i na klęcząco.
Tak, tak. I że nie wolno absolutnie osobie świeckiej dotknąć, ale no wracając do tego, że skąd się to bierze ten podział, no z takiego, ja to widzę bardzo wyraźnie, jest to z takiego lęku nieuświadomionego, który nie został jeszcze w nas oczyszczony, przemieniony i to się może dokonać tylko dzięki Duchowi Świętemu i Eucharystii samej jako takiej, w której uczestniczymy świadomie. No i ta religijność naturalna na tym polegała, nie, że ja idę i polega. Ja idę teraz do świątyni, powiedzmy, tam są jacyś kapłani, ktokolwiek. Składam jakąś ofiarę, oni mi to nie, Bogom ofiarowują. Ja robię krok w stronę tych Bogów, bo oni tak zasadniczo nie są mną zainteresowani, więc ja muszę coś, jakoś ich zainteresować, zaintrygować i może odpowiedzą błogosławieństwem, albo nie będą kary zsyłać. I albo się pomodlę w tej świątyni i to, co religijne, co mam załatwione. Wracam sobie do domu, tam jest inny świat. Tam jest inne życie. To nie ma związku za bardzo. Związek ma tylko ewentualnie moja modlitwa albo ta ofiara, którą składam. Nie? No jest, to jest tak silne, nie, w człowieku, że znowu to, co przynosi Jezus, to jest na głowie postawienie wszystkiego. Dokładnie na odwrót.
No ale przecież budujemy kościoły katolickie, chrześcijańskie i w nich mieszka Pan Bóg.
No mieszka, nie, ale to są tylko też znowu znaki i miejsca spotkania. Ja tylko przypomnę, że w Nowym Testamencie jest znacznie więcej mowy na temat kościoła żywego, budowanego z żywych kamieni. Przypuszczam, że ze względu na wielkość kościoła, nie, ten rozmach, zwłaszcza po IV wieku, no była taka potrzeba. Nie, że
przybywało wiernych.
Tak, no po domach ciężko było odprawiać, bo ludzi było coraz więcej, ale to jest chyba jeden z głównych powodów, nie, że zapominamy o tym, że Eucharystia pierwsze były sprawowane podczas uczt.
Agape.
Agape, nie, w niedzielę, tu się spotykano, świętowano po prostu Dzień Pański, częścią tego
świętu. Niedzielny obiad.
Tak, niedzielny, częścią tego była uczta jakaś i w trakcie się odprawiało Eucharystię.
U nas ślad tego został w tych grupach młodzieżowych, oazowych. No jest tak, msza święta, a potem agapa wspólna, żeby posiedzieć przy herbacie i ciastku, tak?
No tak.
A tam było to połączone, wspólny stół.
No ale chodzi, że to w domu było i przy stole, to było ciekawe, nie?
Aha, spotykali się po domach, łamiąc chleb.
Tak.
Dzieje apostolskie.
A potem żeśmy wrócili troszeczkę no, do tego, co w religiach rzymskich, czy nie, że cokolwiek z Bogiem wspólnego, to w świątyni. Do mnie. Domu mógł się ewentualnie pomodlić, jasne, ale chodziło się do świątyni składać ofiary, nie?
To tylko dlatego, że było za dużo ludzi, żeby się w domu zmieścić, to się tak przeniosło? Czy nie to wiem, gdzieś głębiej w naturze siedzi?
To chyba głębiej, tak. No to jest jeden z powodów, to ilość, a drugi ten... Ja podaję prosty przykład z Ewangelii i tego jest mnóstwo, nie? Że Pan Jezus, jakby to powiedzieć, anuluje, nie, takich słów jak, nie wiem, ofiara, wielkość. On tego nie anuluje, tylko wprowadza nowe rozumienie, które nam, no, niezbyt pasuje, bo weźmy tą wielkość, to Jezus wyraźnie mówi, że wielki i nie jest ten, kto po chodniku idzie, ten nie jest wielki, tylko wielki jest ten, kto ten dywan przed nim rozciela. To jest wielki. A my na odwrót patrzymy, tej mentalności takiej ludzkiej, nie, wielki jest ten, kto tu ma władzę, kto jest poważany, kto jest, przed kim się kłaniają.
A Jezus nie tak będzie u was.
Nie tak będzie, Jezus wyraźnie mówi o tym. Aha. A to jest tak trudne do przyjęcia, znamy reakcję apostołów, Piotra i nie innych, to jest bardzo trudne, bo on nie mówi, przestańcie myśleć o wielkości, nie mówi tak. Mówi, no okej, chcecie być wielcy, jasne, ale ja wam wskazuję drogę. To jest inna droga niż Ale to ciągle jest obecne, bo to nie jest tak, że z chwilą przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania świat się zmienił w Królestwo Boże, no i to wszystko znikło. No nie znikło. To przenika też do Kościoła, to siedzi w naszym sercu.
Czy są w Kościele obecne herezje z pierwszych wieków, takie manichejskie, które oddzielają jasno dobrego Boga, który stworzył tę rzeczywistość naszą duchową i złego, który stworzył materialny świat i te światy walczą ze sobą. To nie jest jakieś echo tego, co już w pierwszych wiekach było obecne?
O, na pewno nie w takiej formie jak powiedzmy 1500 lat temu, bo to się ewoluują te idee i maskują. Papież Benedykt XVI w tej encyklice o miłości mówi, napomyka trochę tam, ono jest o on rehabilituje, bym powiedział, miłość ludzką, eros, i łączy ją z agapę, tą miłością, którą otrzymujemy od Boga poprzez wiarę. Mówi, że to jest jedna miłość, ale mówi, w Kościele też były takie tendencje, że się z podejrzliwością patrzyło do ciała, do cielesności, do materialności. Z prostego powodu, no ja w to wierzę, że na tym świecie jest działanie duchów, działanie duchowe. Głównym wrogiem podstawowym, jeśli tak można powiedzieć, wcielenia jest sam diabeł. I będzie robił wszystko, na głowie stawał, żeby no właśnie w jakiś sposób też człowiek tego nie przyjął, że Bóg jest tak blisko, że jest w stanie tyle poświęcić siebie, dać się nawet zabić w tym swoim ciele ze względu na człowieka, to jest nie do przyjęcia. I ten diabeł działa dalej. Nie? Po prostu tak, te wpływy, one nigdy nie zginą. To znaczy herezja, która jest określona, napiętnowana, ona nie wyparowuje z tego świata. Tylko mamy kryteria.
To znaczy?
No, wiemy, na czym ona mniej więcej polega i jeżeli, jeżeli spotykamy w świecie właśnie takie myślenie albo skutki tego myślenia, jakby to powiedzieć, w każdej herezji jest dużo prawdy i dobra.
Niemożliwe.
No tak. No inaczej to by nie była herezja. I to jest pewne wypaczenie.
Tak.
To jest wypaczenie pewne nie, i dobra.
Tak jak zło jest z wypaczeniem czy zaprzeczeniem dobra.
No tak, tak. Mhm. I takim najprostszym, nie wiem, no, może być, co się często zdarza, zawsze w Kościele tutaj zachodnim, europejskim, większość naszych herezji dotyczy moralności. Postępowania. Nie właśnie, czy Pan jest Bogiem, czy nie Bogiem, czy człowiekiem, tylko...
Mało interesujące.
Moralność. Mhm. Pelagiusz, Jansenizm. No właśnie z Eucharystią to najbardziej chyba, i to ciągle jest niestety w różnych formach odżywa, Jansenizm, który w XVII wieku to mniej więcej ma swoje źródła, ale to bardzo się odcisnęło na Europie Zachodniej, Francji i tak dalej. I kiedy papież Pius X, tylko podam przykład, wprowadzał Częstą Komunię Świętą codziennie i wczesną, nie dla dzieci tam od piątego...
Zachęcał, to nie było przekazanie,
nie,
ale
nie
zachęcał.
Nie, było zachęta i wczesna Komunia Święta od piątego roku życia, to nawiązuje do tego, że przez ileś tam wieków ostatnich sakrament Eucharystii traktowano głównie jako przedmiot czci. A on mówi, a nie takie zamierzenie Chrystusa i Kościoła. Nie ta myśl przyświeca w tym, żeby często Komunia Święta była, że Jezus tylko dla czci, tylko ma być pokarmem, ma być lekarstwem dla chorych, ma nas chronić przed grzechami powszechnymi, ma nas oczyszczać, nie? I to nie jest zapłata za dobre życie, czy, nie wiem, nagroda, ani nie jest to jakby w pierwszym rzędzie obiekt czci.
Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie, a nie bierzcie
no
i
właśnie.
Czcicie.
I teraz jenseniści tak wyśrubowali warunki, u nas w Polsce może tego tak nie było, bo myśmy byli akurat zajęci to Szwedami, a to tym, a to śmamtym. XVII wiek, a potem zabory, więc tak trochę przeszło bokiem, ale...
Wróciło w XX wieku.
Weszło inaczej. Nie, że tak wyśrubowali te warunki do przyjęcia Komunii Świętej, że właściwie ludzie już się tak bali przyjmować Pana Jezusa, że przestali przyjmować, bo trzeba było być tak przeczystym, tak bezgrzesznym, no że nikt się nie kwalifikował. Bo Bóg jest tak nieskończenie inny, tak święty, a my tu tacy grzeszni i w ogóle zepsuci, że objawienia, o czym mało kto wie, Pana Jezusa, związane z sercem Pana Jezusa, do Małgorzaty Marii Alacoque, właśnie są odpowiedzią na jansenizm.
To jest ten czas.
Oczywiście ten czas i te tak zwane 9 pierwszych piątków miesiąca. Mm-hmm. Już, ja to przechodziłem, moja babcia mi już tak mówiła, że jak je przejdziesz, to...
Już nic nie trzeba robić.
No prawie nic, no ale tam na pewno przed śmiercią przyjmiesz Pana Jezusa, a to nie o to chodziło. Jest tak rzeczywiście w tej
że nie pozwolę ci odejść niepojednanym.
Tak, jest w tej obietnicy, mm-hmm. natomiast tu bardziej chodziło o to, żeby odważyć znowu ludzi do częstego przyjmowania Komunii Świętej, żeby się nie bali Boga.
Aha.
I to serce właśnie, zwłaszcza ten wymiar takiej łagodności, emocjonalny, i żeby 9 pierwszych piątków, żeby przejść, żeby nabyli znowu tak mamy tego nawyku, żeby się nie bali, bo się bali. Mhm. Nie chodzili ani do spowiedzi, ani do komunii. To jest jansenizm, to jest jedna z tych herezji potępione też przez Kościół, nie?
No, skończył się czas Wielkiej Nocy i spada nam frekwencja w kościołach, no bo było to ożywienie, że tak powiem, w przyjmowaniu Komunii Świętej. Zaraz Wielkanoc, mhm. rezurekcja, tydzień, dwa. No i teraz mniej. No bo następna spowiedź pewnie nastąpi, nie wiem, przy okazji rekolekcji adwentowych i znów będzie zwyżka. Mhm. Ludzie uważają, że nie muszą, czy nie jest to aż tyle warte. Pytanie, czy przed każdą komunią to ja się muszę spowiadać? Jeszcze dzisiaj są takie pytania. Czy to jest to echo jansenizmu?
No trochę tak. Papież tam Pius X, zresztą Pius XI też, gdy mówi o kulcie serca Pana Jezusa, bardzo podobnie. Jedynym warunkiem jest to, żeby żyć w łasce Bożej, czyli nie mieć grzechu ciężkiego, śmiertelnego. To jest poważna rzecz. Natomiast ja mam często wrażenie, że tu jest kłopot właśnie z tym rozróżnianiem tych grzechów, albo tak właśnie z takim lękiem, że dla świętego spokoju na wszelki wypadek to może już nie pójdę. Bo, nie wiem, pokrzyczałem, nakrzyczałem na dzieci, albo tu zakląłem, kurczę, to nie, to już trochę przebrało miarę, to już chyba nie pójdę. Mm. Ale to jest takie chyba, nie? I dla świętego spokoju.
No,
ale potem,
wypadek,
jak człowiek nie idzie, no to właśnie jakoś się da żyć, no to dopiero w Boże Narodzenie pójdę.
No
nie?
Ktoś się boi świętokradztwa popełnić.
No tak, ale to jest związane z takim też brakiem formacji, bym powiedział, sumienia, właśnie takie biblijne, czym w ogóle jest grzech, albo takim przeświadczeniem, bo to mocno Jansenicz podkreśla, że masz być czysty, przeczysty, ale takich ludzi nie ma. Mhm. Przychodzimy, podkreślam to mocno, w książce też ostatnio pisałem, jak na mszy świętej jest, najpierw jest pozdrowienie, tam Pan z wami, a potem jest akt pokutny. I w tym akcie pokutnym ksiądz tak wzywa mniej więcej, tak jest w mszale rzymskim, ale po polsku to nie jest tak przetłumaczone, ale, że uznajmy, że jesteśmy grzeszni, albo uznajmy naszą grzeszność, abyśmy mogli wejść w te święte misteria.
Ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Pamiętam jeszcze seminarium.
No właśnie. To znaczy ja mam uznać, że jestem nieczysty, że jestem grzeszny, że jestem przywiązany do tego czy tamtego, że potrzebuję oczyszczenia, potrzebuję uzdrowienia. I to jest jedyny warunek. Mhm. I wchodzę, i Eucharystia przez słuchanie słowa, właśnie przez ofiarę Jezusa, którą się włączamy, przez komunię z Nim, wspólnota, modlitwa wspólnoty, nas powoli oczyszcza. Nie? I ja nie muszę być totalnie bezgrzeszny. Nie ma takich ludzi. Mhm. To, co papież mówi, Eucharystia, Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre życie. Ani zapłatą jakąś. Nie? Tylko jest lekarstwem. Mhm. Papież Franciszek do tego też ostatnio nawiązywał w licznych dokumentach, nie, że nie, Eucharystia nie jest, nie, to, co w starożytności było święte dla świętych, czyli nie dla świętych moralnie, bo tacy nie potrzebowaliby w ogóle Komunii Świętej, tylko dla świętych wybranych, ochrzczonych w tym, nie, biblijnym rozumieniu tego słowa w Nowym Testamencie. Święty jest najpierw tym wybranym przez Boga, który przyjął chrzest, który przyjął Ducha Świętego, i to jest dla nich. Mhm. Natomiast janseniści z tej świętości zrobi tylko świętość moralną. To znaczy, dopiero gdy będziesz taki oczyszczony, święty, bezgrzeszny, wtedy ten wielki dar możesz przyjąć, bo przecież Bóg jest nieskończony i nieskończenie wielki, jest święty, a ty tak, no, grzeszny, słaby, to nie masz prawa się nawet zbliżyć. Niegodny jesteś, nie?
Kolejny wątek nam się tutaj już załącza. Wątek tego dążenia do doskonałości. Jedna z książek ojca Dariusza to nie musisz być doskonały.
A no nie.
I jeszcze jedna pozycja, o której będziemy dzisiaj mówić, ciało dla ciała, czyli jak przeżywać też mszę świętą i wspólnotę Kościoła.
No to już do niej nawiązywałem tu wiele razy.
Teraz chwilka przerwy muzycznej. Niech to będzie dobra pieśń eucharystyczna, piękna, a my spotykamy się za chwileczkę. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. A my o ciele i o Bogu rozmawiamy dzisiaj w audycji Świętość w Codzienności, w której gościem jest ojciec Dariusz Piórkowski, jezuita, rekolekcjonista, który wygłosił rekolekcję w Płocku, w domu rekolekcyjnym Studnia. Było coś o perfekcjonizmie?
Było, było. No to przyczyna perfekcjonizmu, czyli wypaczonego dążenia do doskonałości, czy postępowania moralnego, zwał jak zwał, jest między innymi właśnie to, co mówiłem o jansenizmie.
Że musimy się dobrze postarać, żeby Pan Bóg nas zaakceptował.
No tak, i to też jest jakoś wymieszane z tym naturalną, znowu użyję tego słowa, religijnością, wedle której człowiek musi zrobić krok w kierunku Boga. Mhm. I się mu jakoś przypodobać, coś złożyć w ofierze, no żeby Bóg się zwrócił w naszą stronę.
A my dzisiaj czcimy zupełnie co innego. Bóg no wychodzi do nas.
Tak.
Zagrody jest, naszej widzieć przychodzi.
I jeszcze jest pięknie powiedziane. Zstąpił, nie? Mhm. To, co Pismo Święte często o tym jest. Zstąpił. To nie chodzi o fizyczne, że tam u góry niebo, a tu my na dole, tylko no zniżył się jako ktoś wielki i wszechmocny i nie widzi w tym ani upokorzenia, ani jakiejś ujmy dla siebie, nie? Mhm. No i...
My troszkę zapominamy o wniebowstąpieniu Pana Jezusa. No on tam poszedł z tym ciałem, które miał na ziemi.
Oczywiście.
I jest tam z ciałem. Mm-hmm. W sposób dla nas niepojęty, jak on tam w niebie z ciałem i duszą. Maryja wzięta, w niebo wzięta z ciałem i duszą. A nam się ten Pan Bóg wydaje no tylko duchowy. I dlatego jest większy, bo jest tylko duchem, a my jesteśmy niestety ciałem i trochę niżej stoimy.
Znaczy moja intuicja, ale co tam te moje intuicje, to wszystkie te nasze intuicje to są... O Bogu to zawsze trzeba mówić, że więcej nie wiemy niż wiemy, ale być może tak Pan Bóg od początku zaplanował, że trudno nam by było doświadczyć Go bezpośrednio jako ducha, nam jako cielesnym, więc stał się jednym z nas, żebyśmy Go za pośrednictwem tej cielesności mogli doświadczyć. Tak samo jak mogą, dlaczego Pan Bóg, nieraz się pytamy, zniknął, czy Pan jest tak... Zniknął, wstąpił do niego, albo tak się
ukrywa.
I nas
zostawił.
Zostawił, albo go nie widać tak. Gdyby się pokazał, nie jest tak, gdyby się pokazał tak częściej, to by ludzie na pewno uwierzyli w niego, nie? Mm. A tu jest plan bardzo ciekawszy, bym powiedział, bo Pan Jezus jakby chce powiedzieć, że Bóg się na tym świecie może dać poznać głównie przez nas. Przez nas. Przez właśnie te gesty miłości, miłosierdzia, współczucia wobec innych, zrozumienia, to co Jezus często podkreśla w Ewangelii. Jeżeli człowiek doświadczy taki często niezrozumiały dla kogoś, dla siebie miłości, jest taki bezinteresowny, to się zacznie pyta, a skąd ty to masz? Nie? Ja pamiętam, jak byłem 20 lat temu, przeszło w Berlinie i tam chodziłem do aresztów takich deportacyjnych dla obcokrajowców. Tam dużo było muzułmanów, no, z różnych krajów. No i my jako katolicy to chodziliśmy wszystkich odwiedzać po tych celach. Mhm. No i w końcu ci muzułmanie się pytają, ale czemu wy do nas przychodzicie, że my jesteście muzułmanami, a wy jesteście chrześcijanami? Ja mówię, bo Pan Jezus mi tak kazał. A kim ten Jezus jest? Ja mówię, no właśnie, Bóg to stał się jednym z nas i mówi, że byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie, a nie mówi tam, kto tam w tym więzieniu, to po prostu człowiek, nie? I byli pewni zdumienia, ale to kim jest ten Jezus? Ciągle mnie pytali, co przyszedł, nie? Coś zaintrygowało.
Nie próbowało cię podejść z ich tematu, przecież no w Koranie jest Issa, tak jest.
Tak, to potem jest, tak, no, wiedzieli.
Tylko to jest to
ale nie wszyscy muzułmanie są
pojęty.
Tak wykształceni w Koranie, nie.
Inna sprawa.
Tak. Niektórzy nie wiedzą o tym, a niektórzy bardziej ten to kojarzą, że to prorok, nie? Jezus i tak dalej. Tylko, że nie kojarzą tego, że Jezus się utożsamia z każdym człowiekiem, no i dlaczego ja tu jestem, nie? Jako chrześcijanin odwiedzam muzułmanów, nie? To dla nich trudne do zrozumienia.
No okej, okay. Teraz ktoś wyciąga pochopny wniosek. Aha, czyli wystarczy być dobrym człowiekiem i już jestem doskonały. Czyli w sumie Kościół niepotrzebny.
Nie, bo to jest to, co pięknie, ja zachęcam naprawdę do wnikliwej lektury papież Benedykt w ogóle doskonałym teologiem, biblistą, przynajmniej dla mnie, no i ta jego encyklika o miłości to bardzo fajnie pokazuje. Mhm. Jest jedna miłość, a są dwa oblicza. Miłość ludzka, jak on to nazywa, czy eros, nie mylić, że to jest tylko seks, to jest znacznie coś więcej, która chce przyjmować, która dąży do zjednoczenia, ta miłość rodzicielska, no, przyjaźń i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które przeżywa każdy człowiek, nie musi być chrześcijaninem, nie? I teraz, ale to jest pierwszy etap i na tym buduje się jakby dalszy ciąg, czyli miłość, jak to papież mówi, agape, czyli ta dawana przez wiarę, na przykład, no miłuj nieprzyjaciół. W tym kontekście właśnie pojawia się to wezwanie Jezusa, bądźcie doskonali, jak ojciec wasz jest doskonały. Mhm. No to nie, że w ogóle ma być jak Bóg doskonały, bo to no nikt taki nie jest w stanie być i nie będzie, ale Jezus to mówi w kontekście tego, że Bóg dając, nie rozróżnia, mówi, tobie się należy, tobie się nie należy, tylko Jezus mówi, syła deszcz na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Te podstawowe dary wszyscy otrzymują od Boga. Żeby dać więcej, żeby mógł nam dać więcej, no to właśnie wchodzisz do kościoła, przyjmujesz chrzest, w inny sposób jakoś łaska, ale to jest kolejny krok. I teraz, żeby być tak doskonały jak Bóg, że ja daję komuś, nawet jak on mnie nie lubi, mnie nie znosi, albo mu właśnie miłuję, go mu przebaczam, no szczerze mówiąc, ja w takim odruchu pierwszym ludzkim, naturalnym, no to nie wcale nie jestem skłonny, żeby jakkolwiek okazać komuś miłość, kto mnie krzywdzi, albo skrzywdził, albo jest mi niemiły, nieżyczliwy, no to mam raczej odruch taki niekontrolowany.
No i można powiedzieć, że to taki ludzki, w sumie jest zdrowy odruch, że
no,
nie lubię tych, którzy
mnie lubią. Ale właśnie wiara prowadzi nas dalej.
Aha. Wiara to jest ta doskonałość.
Tylko to się nie dzieje w oderwaniu, i tu jest błąd często, to się nie dzieje w oderwaniu od tej miłości ludzkiej. Mhm. Raczej jest ona oczyszczana, podnoszona wyżej, ale nie wszystko tej miłości ludzkiej jest, nie wiem, zepsute, złe, no właśnie Jansenist z tą stronę szedł, mhm. trochę Calvin, jakby nie, że to, ten człowiek jest tak przeżarty, że już nie jest w stanie nic dobrego zrobić. No i Benedykt to mocno podkreśla w tej encyklice, nie, że to nie chodzi o to, żeby zniszczyć to, a my czasem wchodzimy w takie oddzielanie, to co już tu mówiliśmy, w to oddzielanie, nie, że tu jest to, co boskie, tu jest to, co ludzkie.
Doskonały będę, jak się będę więcej modlił.
No na przykład, nie? I albo, to jest dla mnie często niepojęte, ale to słyszę, nie, że jak ja się modlę, to jestem dla Boga, ale jak się zajmuję, powiedzmy, dzieckiem, albo jestem w pracy, albo gotuję obiad, albo tam przykręcam meble w domu, cokolwiek, mhm. ze względu nie na mnie, tylko dla innych, to nie jestem dla Boga wtedy.
Ale są inne dylematy i to często się zdarza. Ktoś się spowiada, że opuścił mszę świętą. Pytam, dlaczego? Mhm. Dziecko chore miała.
No.
No na Boga. Czy był tutaj grzech?
Aha.
Moje powołanie jako matki, no i zresztą pierwszy odruch, zostaje z dzieckiem i tyle. No i czy Pan Bóg to będzie mi wypominał w jakikolwiek sposób?
Nie. A czemu? Sam tak robił. Sam tak robił, że czy wolno w szabat to, czy tamto. Uczniowie zaczęli łuskać te kłosy,
bo byli głodni.
A Jezus mówi, no dlaczego to robi? No bo byli głodni. Człowiek jest Panem Szabatu, chciało im się jeść. I to jest ważniejsze niż zachowanie prawa. Jak nie będą głodni, to nie będę tego robić, będę w taki sposób zachowywać. No papież Benedykt gdzie indziej właśnie, jeszcze nie był ani papieżem, ani kardynałem, ale w takim tekście chyba Neopoganie i Kościół, nie pamiętam dokładnie, to on mówi, co zrobić z naszymi braćmi, siostrami, którzy przestali chodzić do kościoła, już są niewierzący. A mieszkałem powiedzmy obok nas, albo w bloku, albo gdzieś tam. I tam genialną rzecz podpowiada. Nie prawmy ciągle kazań. Nie próbujmy ich nawrócić. Najpierw bądźmy dla nich ludźmi. Mnie to się bardzo podoba. To znaczy, uśmiechnij się, powiedz dzień dobry. Jak czegoś by się potrzebował, to pomóż. Możesz mu podpowiedzieć, albo powiedzieć, że taką gazetkę przyniosłem z kościoła, taki fajny artykuł. No, bądź najpierw człowiekiem. Od tego się zaczyna. Mhm. A mam wrażenie, że my tak sądzimy, że można tak ewangelizować człowieka jakby ponad jego sytuacją życiową, jakby tak, że jakby to Bóg dociera do nas jakby poza człowieczeństwem, no właśnie na odwrót. Mhm. Bo sam Bóg się stał jednym z nas, żeby do nas dotrzeć.
Może trochę abstrakcyjne, ale jesteśmy obydwaj rowerzystami. Ostatnio taki dobry poradnik doświadczonego rowerzysty. Dlaczego kierowcy tak nie lubią rowerzystów? Mhm. To tam siedzi człowiek za tą kierownicą. On może ma dzisiaj zły dzień, a może go dopiero przedwczoraj z więzienia wypuścili i jest taki, jak nie inny, taki się wychował. To się wszystko dzieje w jakimś kontekście.
Tak,
i
tak.
Podobnie całe nasze życie i duchowe, i wiara w Pana Boga w tym całym naszym ludzkim kontekście.
Tak.
Ciekawą rzecz ojciec zauważył, rozmawialiśmy przed nagraniem, że nie pada w Ewangelii słowo musicie być doskonali, ale bądźcie doskonali. Na czym polega różnica?
Gdzie Jezus w ogóle mówi, że coś musimy? Mówi tylko o sobie, że Syn Człowieczy musi pójść do Jerozolimy. Nigdzie nam nie mówi musicie.
Musiało się to stać, żeby się wypełniło Pismo.
Aha.
To jeśli chodzi
do siebie odnosi. Ale zwykle mówi tak, bezpośrednio mówi, nie dawajcie, będzie wam dane, przebaczajcie, nie wiem, módlcie się, tak wzywa. Albo bądźcie, niektórzy tłumaczą, że będziecie.
Nie, forma.
Zwłaszcza w Starym Testamencie, że to jest proces, nie, że będziecie doskonali, jak ojciec wasz jest doskonały, okay? Że nie ma tutaj trybu nierozkazującego, ale musisz, to jest, jakby to powiedzieć, to jest ciągle dla mnie, ja tak mówię, że owszem, bywa coś takiego, że ja muszę coś zrobić, bo to wybrałem. Bo to dla mnie jest wartość, bo ja tego chcę.
Weźmy bo tego wymaga do mnie odpowiedzialność za to, że coś wziąłem.
Tak, zdecydowałem się. Powiedzmy, no prosty przykład. Zdecydowaliśmy się w małżeństwie, chcemy mieć dziecko. Taka jest nasza decyzja. Widzimy w tym wartość. Chcemy tego oboje. Dobra, decydujemy się. I potem z tego wynika, że ja muszę. Czy mi się chce, czy mi się nie chce. Wstawać do tego dziecka po nocach, nie śpię, jestem zmęczony. Nie, czy jakieś inne obowiązki. No muszę.
Ale z jakiego powodu jest to muszę?
No właśnie, ale tu motyw jest ważny. Bo może być muszę. Nie, że muszę, bo chcę, bo tak wybrałem, tylko muszę, bo nie wiem, ktoś mi kazał, ktoś mi tu stoi z pistoletem nad głową, to ja wszystko zrobię, nie? I teraz co innego jest, gdy ja doświadczam presji takiej, ja myślę, że jest, i coś zrobię zewnętrznie, nawet to może być całkiem poprawnie, ale ja tego w ogóle nie chcę. Gdyby tylko było możliwe, to bym się od tego uwolnił natychmiast. A Jezusowi nie o coś takiego chodzi, żeby zewnętrznie było poprawnie, fajnie, wszystko cacy, tylko żebyś ty tego chciał. A jak to jest możliwe? Ja muszę się zachwycić, mnie to musi coś pociągnąć. I kiedy Jezus mi bądźcie doskonali, to on najpierw mówi, kim ten ojciec jest. Że on taki jest. I że to jest coś fascynującego, pięknego, nie? Że on nie rozróżnia, czy ty zasługujesz, czy nie zasługujesz. Jezus taki jest. I myślę, wtedy mówi, bądźcie tacy. A nie, że jest jakiś Bóg gdzieś tam, który się nami nie interesuje, zostaje na jakieś prawo, nakazuje nam i teraz... No radźcie sobie i przyjdź na końcu, to się rozliczymy i zobaczymy, pójdziesz do piekła czy do nieba. No to jest moralizm, a nie?
No ale Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za złe
karze. Jest,
tylko... Otwiera nam się kolejny rozdział, ale z Bożym ciałem związana jest ostatnia pozycja ojca. Ciało dla ciała. No, tytuł dosyć enigmatyczny, powiem szczerze. No ale przeczytawszy wiem, że chodzi o Eucharystię i o ciało Chrystusa, którym jest Kościół. Skąd pomysł na tę książkę i tytuł Ciało dla ciała?
Znaczy pomysł chyba stąd, że w przewodniku katolickim mnie poprosili o taki cykl tekstów związanych z Eucharystią, a ponieważ stwierdziłem, że no, nie będę omawiał, co tam coś znaczy w liturgii, bo już jest dużo na ten temat, no to bardziej przyszło mi do głowy, żeby pokazać, jak msza święta, czy Eucharystia, co ona mówi o nas jako Kościele. W swoich gestach, znakach, modlitwach, nie? I pod tym kątem jakby spojrzałem na Eucharystię. No i sam to odkryłem, nie, że właśnie to ciało dla ciała, czyli ciało Chrystusa sakramentalne, jest dla ciała, którym my jesteśmy. Bo my, jak bym poszedł na ulicę i się spytał, no z czym, co to jest ciało Chrystusa, to mi się wydaje, że większość powie, to jest Najświętszy Sakrament.
Tak, bo to słyszymy, ciało Chrystusa, tak. Amen.
I to jest prawda, ale tylko częściowa. Bo równocześnie ciałem jest Kościół, wspólnota. I wyraźnie jest o tym święty Paweł, czy Pan Jezus, no nie mówił, no tak, też mówi w pewnym sensie o ciele, mówi o krzewie winnym, który latorośle są podczepione i nic nie mogą same z siebie. A święty Paweł mówi o, nie, organizmie, w którym każdy z organów, członków ma jakąś rolę do spełnienia. No i kiedy spotyka Pawła, bo może raczej Szawła, Szaweł Chrystusa pod Damaszkiem, no to Jezus mówi, dlaczego ty mnie prześladujesz? A przecież on prześladował...
Ludzi.
Ludzi. Mhm. Dziwaczne takie, nie? Dlaczego ty mnie prześladujesz? No i więc się utożsamia nie z ludźmi konkretnymi, tak samo w scenie sądu ostatecznego, więc to jest ten paradoks, nie, że być może trochę na skutek walki, tak, taka jest moja intuicja, ale to pewnie jest wiele innych jeszcze powodów, walki z reformatorami, z protestantyzmem, no, który zanegował obecność trwałą, nie, Pana Jezusa.
A my będziemy pokazywać, że właśnie, że jest.
Tak, to myśmy tak wyeksponowali, że trochę zeszły w cień inne znaczenia ciała
Chrystusa.
A one są.
I tylko tak w modlitwach mamy mszalnych mistyczne ciało Chrystusa i to nam wiele nie wyjaśnia. O no co nie. Chodzi z ciałem Chrystusa, którym jest Kościół wspólnoty.
Tylko ja mam wrażenie, że jeżeli nie będziemy postrzegać Kościoła wspólnoty tak, jak ona jest, z całymi wszystkimi słabościami, grzechami, to nie zrozumia też Eucharystia. Mhm. Bo jeszcze raz, Eucharystia nie jest tylko do czci, też okazujemy cześć, adorujemy i tak dalej. Nie jest nawet tylko lekarstwem, ale też jest lekarstwem, nie? Jest także tego, by tworzyć jedność między ludźmi. Przecież święty Paweł mnie to zawsze jakoś ujmuje, że on mówi, to jest rewolucja chrześcijaństwa, nie? Że no, tu byli Grecy, tu byli Żydzi, już jeden podział, później niewolnicy, wolni, potem tu mężczyźni, a tu kobiety. I teraz Paweł mówi, że w Chrystusie te wszystkie podziały są zniesione. Wszyscy mają równy dostęp do Ojca i wszyscy, nie ma w chrześcijanie tego podziału, a ty jesteś bogaty, a ty biedny, a ty masz taką pozycję, a ty śmaką, a ty jesteś czarny, a ty biały, a ty jesteś... Nie, wszyscy są tacy sami. I to jest coś niesamowite. I ta jedność jest na głębszym poziomie. To nie jest ze statusu społecznego, z majątku, jakie masz wykształcenie, to wszystko jest trzeciorzędne. Nie? I teraz jak modlimy się o tą jedność w Kościele, czy żeby stać się jednym ciałem w Chrystusie, to właśnie o to. Bo to nie jest się okazuje takie proste dla nas. Żeby widzieć tą głębszą jedność, że tym, co nas jednoczy, jest Chrystus, a jeżeli jeszcze widzimy Go jako właśnie ten krzew winny, który nam, jakby to powiedzieć, przesyła te wszystkie soki, dzięki którym my możemy dalej się dzielić, nie? Wszystkimi darami, no to jest coś niesamowitego, nie? Że istnieje, czy jest możliwa taka jedność. Nie? No ale Pan Jezus się też o nią równocześnie modli u świętego Jana, aby się stali jedno, więc jak się okazuje, jest to droga ciągła i dlatego tę Eucharystię celebrujemy. Nie? Że ona ma wiele wymiarów, nie? Nie tylko jakaś moja osobista pobożność albo... Są różne. Nie tylko cześć, tylko i cześć, i pobożność, i lekarstwo, i tworzenie jedności, i tworzenie wspólnoty.
Wydaje mi się, że w obecnych czasach ludzie, którym bliska jest wspólnota Kościoła, chcą jej bronić, a nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. My to znamy, tak? Z dziejów
Polski. No to właśnie Jezus nie chce.
I dzisiaj jednoczymy się w Kościele, czy są takie środowiska, próby jednoczenia Kościoła przeciwko wrogom, którzy nam zagrażają, chcą nam odebrać prawa, tak? Chcą nam zabrać to, czy tamto, czy źle o nas myślą. Jak się odnosić do takich prób budowania jedności Kościoła, które są próbami walki z prawdziwym czy wyimaginowanym wrogiem?
No to jest znowu ludzkie bardzo, w takim sensie część naszej kondycji ludzkiej natury, że ja bym nawet powiedział bardziej brutalnie, że nasz mózg, dzisiaj to wiemy, jest tak skonstruowany, nazywamy to mózgu gadzim mózgiem, czy jakąś tam pozostałością gdzieś tam sprzed milionów lat. Mózg nas jest skonstruowany na przetrwanie i żeby przeżyć.
Mhm. No czyli musi widzieć zagrożenie.
Tak. I naturalne dla mózgu i tak, że najpierw dostrzegamy zagrożenia, no żeby przeżyć. I to jest samo w sobie to jest dobre, nie? I to jest niejako instynktowne dla nas. No bo musiałem uważać, czy tu nas plemię jakieś nie zaatakuje, czy jakieś zwierz dziki, czy coś, czy
samochód nie potrąci.
No, ja mówię już o tych czasach jeszcze kopalnych, po dinozaurach.
No, wybiegłem w przyszłość daleko, tak, tak.
No, ale...
Ale odruchy zostały.
Tak, i teraz, żeby... Tylko, że one teraz są takie bardziej w białych rękawiczkach, subtelne, no ale żeby na przykład uczyć się wdzięczności, czyli zauważania dobra, bo to jest dla mózgu nienaturalne, szkoda czasu, szkoda energii. Po co ja mam się skupiać na tym, co jest dobre i mi nie zagraża, to nie ma sensu.
Aha.
Ale mózg jest plastyczny, dzisiaj to wiemy, że możemy przez... Dzisiaj wiemy. Od starożytności mówi się o cnocie, to znaczy, że jakby powtarzam pewne czynności, to one się wchodzą mi w krew i czynię je w sposób łatwy i przyjemny. Nie? To jest cnota, najprościej rzecz ujmując. I teraz wdzięczności nie wysysamy z mlekiem matki, czyli zauważenia dobra, my się tego musimy uczyć.
Aha.
Natomiast ta instynktowna reakcja na nas wychodzi sama. Nie musimy, nie? I teraz to się zawaluje, a że tu walczymy o to, czy o tamto. No mi się wydaje, że Pan Jezus mocno do tego nawołuje, że jednoczy ludzi miłość, a lęk, no też jednoczy, tylko na...
Trochę niższym poziomie.
Tak, niższym poziomie i na krótko jest mobilizacja.
Mhm.
No i to, no często widać, jak się coś złego dzieje, no to się szybko nie mobilizuje. Jak już troszkę zagrożenie ustępuje, no to znowu... No bo cały czas się nie da żyć w takim napięciu, że tak, nie? No więc, jeżeli to jest budowane tylko w oparciu o walkę z zagrożeniem i lękiem, no jest to część, też trzeba nie zauważać. Jasne, ja rozumiem, nie? Jakie są zagrożenia, nie tylko z tego powodu, że mam taki mózg, ale jednak Jezus kładzie nacisk na miłość. Mhm. To jednoczy ludzi, a ona jest trudniejsza. Znaczy, zwłaszcza, że tej miłości sami z siebie nie mamy.
Czyli tak, ten nasz mózg ułomny jest częścią naszego ciała.
Gandzi. Znaczy on nie jest ułomny.
No ale taki
on jest
taki
na wyposażeniu,
właśnie...
to jest bardzo dobra rzecz, bo dzięki temu w ogóle wielu... Ile pewnie żeśmy przetrwali wypadku, nie wiadomo czego, dzięki temu, nie?
Znaczy taki odruch w nas został.
Tak, my się nie zastanawiamy.
I to jest dobre i to Pan Bóg zaplanował. To nie no trzeba tego karczować.
No jeżeli ja... To najprostszy przykład, jak jest na osiedlu chodnik... powiedzmy w kształcie kąta prostego, a tu jest trawnik, to na pewno większość pójdzie po przekątnej, bo jest krócej. Ale nikt się nie zastanawia. Zaraz, tutaj będzie dalej, to ja sobie pójdę tu. To po prostu się dzieje instynktownie.
Mm-hmm.
I tak jest z wieloma rzeczami. I Bóg dzięki, że nie musimy się nad wszystkim zastanawiać, tylko no, trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszystko, co tak mamy uświęcone nie, w kościele, to tak rzeczywiście jest uświęcone. I od Pana Boga to pochodzi, bo często są nasze takie zawoalowane odruchy.
I chodzenie na skróty.
No.
Dziś piękny dzień, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. To taki dzień wyjęty z codzienności. Dlatego dobrze, że udało nam się spotkać i porozmawiać o tych, no niecodziennych, ale i codziennych sprawach. Ciało Chrystusa i nasze ciało. Ciało Chrystusa w Komunii Świętej i my, tworzące ciało Chrystusa we wspólnocie Kościoła. O tych rzeczach przypomniał nam dzisiejszy gość, którym był ojciec Dariusz Piórkowski. Dziękuję serdecznie.
Też dziękuję i życzę wszystkim coraz lepszego, głębszego sobie też przeżywania Eucharystii. To jest bardzo ważny sakrament w życiu naszym.
Trwa oktawa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Może warto nad tą prawdą w tym czasie się głębiej zastanowić. Dobrego wieczoru życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże!